We wtorek w Radiu Lublin spotkanie wokół najnowszego numeru kwartalnika Akcent. To numer już drugi w tym roku, ale to pierwszy, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli to nieprawda, to mam gościa, który wyprowadzi mnie z błędu. To chyba pierwszy numer kwartalnika Akcent, na okładce którego mamy nie dzieło sztuki, a człowieka z dziełem sztuki. Łukasz Janicki z Akcentu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę tutaj zabrać głos i powiedzieć parę słów na temat nowego numeru. Czy to jest pierwszy? Właśnie nad tym samym się zastanawiałem, prawdę mówiąc, jak jechałem tutaj do studia i wydaje mi się, że były już takie numery. Z tym, że po części też pewnie masz rację, bo chyba jest to pierwszy numer, na którym jest postać ludzka, która nie jest częścią dzieła sztuki, o tak powiedzmy, bo były takie numery, jak mi się wydaje, gdzie postacie ludzkie, zdjęcia były po prostu formą sztuki, czyli dziełem sztuki.
A tymczasem tutaj artysta niesie swoje dzieło sztuki i to nie byle jaki artysta.
To jest Tadeusz Mysłowski, a ja jeszcze będę drążył ten temat, bo rzeczywiście masz rację, ale czy to zdjęcie też nie jest pewną formą dzieła sztuki i to jeszcze taką właśnie, która nawiązuje wprost do tej właśnie praktyki artystycznej Tadeusza Mysłowskiego. No bo tutaj mamy, opiszę tak pokrótce, to jest zdjęcie zrobione na Times Square w Nowym Jorku, gdzie artysta mieszka i on niesie swoje dzieło. To jest bardzo znana jego praca, szczególnie lublinianą, ponieważ ona jest na przykład w Centrum Spotkania Kultur też pokazywana. Jest to taki obraz przedstawiający sylwetkę ludzką, w którą wpisany jest porządek ulic właśnie Manhattanu, Nowego Jorku. I tutaj mamy jakby z dziełem sztuki takim szufladkowym, prawda, do czynienia, jakbyśmy chcieli spojrzeć na tą fotografię też jako dzieło sztuki, no bo mamy dzieło sztuki, w które wpisany jest Nowy Jork, a jednocześnie ten Nowy Jork obejmuje to dzieło sztuki. Więc ja bym spojrzał jednak na to zdjęcie jako na pewien artefakt artystyczny.
Będzie o czym porozmawiać jutro. Ciekawe, jak pozostali uczestnicy spotkania to odbiorą. A Tadeusz Mysłowski na okładce, dlatego że Edyta Frelik popełniła znakomity tekst dotyczący jego twórczości.
Tak, tak, żeby uporządkować. No, Tadeusz Mysłowski jest znanym pewnie lublinianom artystą, nie tylko właśnie z tego przedstawienia w Centrum Spotkania Kultur, ale to poprzez swoje związki z miastem naszym, właściwie, które ma, no, prawie od urodzenia się urodził w Piotrkowie pod Lublinem, czyli bardzo niedaleko. Do czego się przyznaję zresztą, bo ja z nim rozmawiałem. Moi dziadkowie, tu taką prywatę malutką, pochodzili z Krzczonowa. To jest bardzo blisko Piotrkowa. No jak rozmawiałem z artystą, to właśnie wymienialiśmy pewne takie swoje uwagi na temat tamtych okolic. Ale jednak przede wszystkim Mysłowski jest związany z Lublinem. Tutaj pobierał pierwsze nauki, potem studiował w ASP. No i w roku 70 bodajże wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył własną pracownię, gdzie stworzył własną kolekcję dzieł sztuki, gdzie rozwija swoją działalność artystyczną przede wszystkim od wielu lat. A Edyta Frelik jest doktorem UMCS w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki i zajmuje się taką tematyką, która idealnie właśnie pasuje do profilu działalności artystycznej Mysłowskiego, bo ona zajmuje się tym, co jest na przecięciu pomiędzy sztuką a nauką, a jednocześnie zajmuje się przekazami literackimi tworzonymi przez artystów. I tutaj idealnie to pasuje właśnie do tej sztuki, którą uprawia Tadeusz Mysłowski. I ten tekst, który jest w Akcencie, moim zdaniem jest znakomity. To jest naprawdę bardzo rozbudowana, długa, porządnie zrobiona, głęboka analiza pewnego profilu tej działalności, ale chyba najważniejszego i obejmująca właściwie całość, kwintesencję tego, czym jest sztuka dla Tadeusza Mysłowskiego. To jest właśnie próba pokazania, jak ta sztuka sytuuje się na tle takiego przejścia, które nastąpiło w XX wieku pomiędzy tą nauką pojmowaną w sposób taki pozytywistyczny, a tą nową nauką po zwrocie, który jest określany jako zwrot retoryczny, zwrot językowy czasami. Czyli chodzi o to, że nauka przestaje odgrywać rolę całkiem oddzielnej sfery działalności ludzkiej, odrębnej na przykład od sztuki, czy na przykład wyobraźni, czegoś w tym rodzaju, od innych sposobów poznawania świata, że wszystkie te sposoby uprawiania, poznawania świata są w jakiś sposób równoważne. To znaczy, że po prostu zakładamy, że mają one swoje narzędzia, według których poznajemy ten świat i z pomocą każdego z tych narzędzi możemy nieco inny aspekt tego świata odsłonić, a może właśnie to sedno dopiero, które się wyłania, takie nieoczywiste z tego zestawienia właśnie różnych spojrzeń. I to wszystko jest jednak w gruncie rzeczy, to jest taka refleksja już postmodernistyczna, prawda, że to wszystko jest w jakiś sposób względne, ale jednocześnie warunkowane w różny sposób. Narzędzia na przykład wyznaczają na sposób spojrzenia chociażby.
Tadeusz Mysłowski nie jest jedynym bohaterem tego numeru. Kogo byś jeszcze wskazał?
No mamy tutaj jeszcze kilka ciekawych esejów. Mamy też bardzo interesujące opowiadanie Katarzyny Jaszczak. To jest taka autorka, która debiutowała w Akcencie. Wczoraj rozmawiałem też z drugim redaktorem Jarosławem Wachem, który stwierdził, że ona dwa razy debiutowała w Akcencie. Ja mówiłem, że debiutuje się raz, ale on jednak podkreślał, że debiutuje się, można debiutować jako prozaik i jako poeta. Tutaj jako prozaiczka, jako poetka. I rzeczywiście ona najpierw debiutowała jako prozaiczka w Akcencie w 2020 roku. Później miała swoje wiersze też znakomite i teraz powraca też z opowiadaniem bardzo dobrym, bardzo ciekawym, które stanowi taki obrazek z życia powojennej wsi. Podstawową tematyką, taką wprost wyrażoną, to jest chyba, tak bym to określił, takie relacje międzyludzkie. Szczególnie chodzi o dwie młode dziewczyny, które w tym samym czasie wychodzą za mąż, ale nie będę więcej zdradzał. Tu jedna ma dobrego męża, druga niestety złego i chodzi o pewne zapętlenie się losów i to wszystko jest na tle właśnie tej takiej rzeczywistości początków czasów powojennych i tej takiej obyczajowości też polskiej wsi. A pod względem literackim to jest też bardzo taki ciekawy sposób prowadzenia narracji w oparciu o pewne symbole, takie bardzo w jednym sensie intymne, realistyczne, ale też odsyłające do jakichś takich głębszych przeżyć tych bohaterek. Są też świetne wiersze Hałyny Kruk. Oczywiście one nawiązują też do tego doświadczenia wojny w Ukrainie, ale nie tylko. Jest tam ten język, próba jakiegoś przedstawienia tej rzeczywistości takiej tragicznej w sposób jednocześnie zdystansowany, jednocześnie bliski. To jest ciekawe, mam wrażenie, jeżeli się czyta te wiersze, właśnie w jaki sposób to wypośrodkować, jak nie popaść w banał, w kliszę, jednocześnie nie być zbyt sentymentalnym. A Hałyna Kruk chyba jest do tego predysponowana. Ona jest bardzo dobra rzeczywiście w takich intymnych rozpoznaniach rzeczywistości. Tutaj to się też wpasowuje w tą jej poetykę. Jest kilka wierszy właśnie wojennych. Właściwie wojennych to jest za dużo powiedziane, bo tu nie chodzi o ten szczęk oręża, tylko chodzi o to, w jaki sposób tę wojnę odbierają ludzie zwykli, jak giną obok nich ich znajomi, przyjaciele.
Rozmawiałam kiedyś z Waldemarem Tatarczukiem, wtedy jeszcze szefem Galerii Labirynt, podczas jakiejś wystawy, która prezentowała dzieła sztuki ukraińskiej. I Waldek powiedział wtedy, że nawet jeżeli na obrazie jest pies albo patyk, albo drzewo, to to jest pies namalowany w czasie wojny. Drzewo namalowane w czasie wojny. Że te prace, chcą czy nie, i tak tą wojną oddychają.
Trudno jest chyba się od tego oderwać, jednak od tego kontekstu. Jeżeli nawet autorce by się jakoś udało, to my będziemy czytać po prostu w tym kontekście. I w kontekście tego, co się dzieje teraz naokoło nas.
Co jeszcze?
Może jeszcze tutaj na pewno trzeba by powiedzieć o kolejnym fragmencie napisanym przez Jarosława Cymermana dotyczącym Czechowicza. To mówię o kolejnym fragmencie, bo mam nadzieję, że te teksty, które już publikował, złożą się potem kiedyś na właśnie tą biografię, na którą wszyscy tutaj czekają, Czechowicza, co jest zadaniem dosyć karkołomnym, jeżeli sobie uświadomimy, w jaki sposób poeta podchodził do tego własnego życia, w jaki sposób je mitologizował, przemieniał w jakąś taką legendę, gdzie wyobraził aspiracje, jakie on miał, sąsiadowały z faktami. I jak to wszystko po latach rozwikłać, jak dojść do tego sedna, to jest bardzo trudne zadanie. Myślę, że Jarosław Cymerman sobie dobrze radzi. W tym numerze akurat jest przedstawiona historia matki poety i tutaj też na tym przykładzie też można właśnie to rozpatrywać. W ten sposób mitologizowania przez Czechowicza swojej rodziny i swojego życia. Tutaj matka jest matką, ale jednocześnie jest też takim symbolem, który próbował z niej uczynić. Ona była raczej prostą kobietą, pochodzącą ze wsi. Przede wszystkim to jest ważne, że pochodziła ze wsi. Ona opowiadała Czechowiczowi podobno pierwsze baśnie, bajki jakby ludowe, na przykład o świętym Jerzym walczącym ze smoku na Księżycu. I ona tutaj właśnie pełni rolę w tej poezji, ale nie tylko, bo też w tych zapiskach biograficznych, powiedzmy, poety, rolę takiego pośrednika pomiędzy tym światem wsi i rzeczywistością po prostu, rzeczywistością życia poety. Te dalsze pokolenia rodziny matki są ważne, bo z tego, co pisze Czechowicz, jego pradziadek walczył w powstaniu styczniowym. I tutaj wchodzi jeszcze kolejny element właśnie tej takiej mitografii poety, że pochodzi z rodziny zaangażowanej w walkę o Polskę. To jest ta druga strona jakby, bo w jednym z poprzednich numerów była opisywana rodzina ojca i ojciec był raczej takim przewodnikiem, oprócz tego, że podkreślano tą jego chorobę psychiczną, o której też właściwie wie się powszechnie, to Czechowicz też podkreślał jego pochodzenie albo mieszczańskie, albo szlacheckie. Tutaj matka by dopełniała tą drugą stronę, czyli tą chłopską. To jest ta cała ta mitografia poety, prawda? Jeżeli spojrzymy na to w inny sposób, to była kobieta, która by rzeczywiście była mocno doświadczona. Ona straciła dwóch synów, jednego jeszcze jak tylko się urodził, drugiego po wojnie polsko-bolszewickiej, kilka lat ta wojna, właśnie te przeżycia spowodowały, że Stanisław Czechowicz zmarł. To była osoba, która straciła męża, który był chory psychicznie i też zmarł. I ona musiała wychować dwoje pozostałych dzieci, zajmować się domem, jednocześnie pracowała jako sprzątaczka, jako woźna, jako praczka, żeby po prostu jakieś pieniądze dla tej rodziny móc zdobyć. Mnie się od razu tutaj skojarzyło z tym takim naszym zwrotem teraz ku tym właśnie przeszłości naszych matek, babek, prawda, i z książką Joanny Kuciel-Frydryszak. Tutaj rzeczywiście mamy taki bardzo wyjątkowy przykład bardzo silnej kobiety jednak, która w wierszach Czechowicza, ona musiała być silna, no bo to wszystko dała radę z tym wszystkim sobie poradzić, ale jednocześnie w wierszach Czechowicza jest osobieniem takiej delikatności, ochrony, bezpieczeństwa. Ciekawym jest też zakończenie tego tekstu, bo tutaj odwołuje się Jarosław Cymerman do jednego ze wspomnień, że ta kobieta, wychowana jednak na wsi, na pewno nie aspirująca jakoś do wyższych sfer, potrafiła w czasie pogrzebu Stanisława Czechowicza zabrać głos i powiedzieć parę słów o swoim synu w bardzo takiej trudnej sytuacji. Podobno zrobiła to w taki sposób bardzo wbijający się w pamięć i to jest ta strona matki Czechowicza, której on chyba nie ujawniał. Natomiast pojawiają się jeszcze oczywiście takie wątpliwości, na ile on matki się wstydził, czy się nie wstydził. To akurat Józef Łobodowski takie wspomnienie zostawił po sobie. Jak widać, ta matka, postać matki opalizuje tutaj cały czas. Trudno jest powiedzieć cokolwiek takiego obowiązującego w 100%. Kim ona naprawdę była, jaka była. To chyba jest właśnie ta moc Czechowicza, który w jakiś sposób te postacie, z którymi się stykał, włączając siebie samego, potrafił przemienić w takie trudne do złapania, do przygwożdżenia, prawda?
Jednym ze źródeł Jarosława Cymermana są właśnie wspomnienia przyjaciół. Wspomniałeś tutaj o Łobodowskim. No był też, wiemy sporo o Czechowiczu od Graleskiego, ale to okazuje się, że nie tylko Czechowicz błądził i kluczył, ale oni też, to znaczy
tak,
ich opowieści.
No przede wszystkim Gralewski, prawda? Tak. Gralewski tam powymyślał różne dziwne rzeczy, tam łącznie z tym, że jak w czasie I wojny światowej wkroczyły wojska polskie do Lublina, no to siostra Czechowicza rzuciła się pierwszemu z nich na szyję. No i oczywiście to nie zostało w żaden sposób potwierdzone, raczej obalone od razu, ale takich opowieści jest dużo. Ja się zastanawiałem, dlaczego oni to robili. Czy może to był wpływ samego Czechowicza, może on sobie też takie różne anegdotki w ich towarzystwie próbował uskuteczniać i jakoś ich tam zapłodnił w tym kierunku. Może to była jakaś w niektórych pewna zawiść, że oni próbowali go w jakiś sposób
umniejszyć,
właśnie ściągnąć troszeczkę, tak jak z tym, że lubił te słodycze. No dobrze, może lubił słodycze, ale czy od razu musiał się tam obiadać, tak jak oni to opisywali. Na dobrą sprawę to nie ma znaczenia. Ale też zwróćmy uwagę na to, że trudno jest napisać coś o osobie, która odeszła. Mam takie doświadczenie, że próbowałem po śmierci pisać kogoś, jakieś krótkie tekściki, prawda, takie podsumowujące jego życie. Co tu wybrać? W jaki sposób go ukazać, żeby było właściwie, żeby złapać tą istotę jego? Ja myślę, że ludzie w ogóle nie powinni umierać, bo to ludzie mają potem problem, żeby coś napisać o nich.
Czy sięgniemy jeszcze po któryś z tekstów z tego numeru?
Tak, jeszcze chciałbym wspomnieć chociażby o tekście Tomasza Kuska dotyczącym Andrzeja Uczeńczyka. To jest też pisarz związany z Lublinem. Ciekawa postać, autor niebanalnych i takich intrygujących opowiadań. W 2018 roku bodajże wyszedł zbiór utworów zebranych i został przypomniany właściwie, odkurzona ta jego twórczość. I to jest też jeden ze znakomitych twórców lubelskich, którzy przez długi czas gdzieś tam spoczywali w lekkim zapomnieniu. I to jest zasługa też Tomasza Kuska, że on tych twórców wydobywa na łamach akcentu z tej niepamięci. I to już jest któryś z kolei jego tekst poświęcony lubelskim prozaikom. Między innymi tam Danuta Mostwin się znalazła w tych tekstach, Bogdan Zadura, Bogdan Madej czy Adam Fiala. Będziemy ten cykl pewnie jeszcze kontynuować, bo jeszcze parę postaci zostało. A co o samym Uczeńczyku można powiedzieć? No jest to ciekawy przykład. Już nie będę się tutaj w jego życie zagłębiał, natomiast powiem tylko o tej metodzie twórczej, bo jego się dosyć łatwo wpisać w to, co określamy mianem małego realizmu. To znaczy takie odejście od tych wielkich tematów, koncentracja na codzienności, na rzeczach zwykłych, na takich prostych relacjach ludzkich, często podlanych alkoholem. To, co robił Marek Nowakowski przede wszystkim w swoim pisaniu. Ale u Uczeńczyka jest jeszcze coś więcej. On też uwikłał, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale w pewnym sensie wszedł w orbitę Tadeusza Berezy, znanego krytyka literackiego, który tutaj szafował tą rewolucją taką w prozie polskiej początku, końca lat 70., początku lat 80. To nie były takie proste obrazki po prostu społeczne, bez pogłębienia psychologicznego. Tu chodziło chyba o coś więcej. Tu chodziło o wskazanie pewnych takich tematów odwiecznych, jak śmierć, jak zło. Tym trzeba by tłumaczyć taką chęć pisarza, który sięgał właśnie po takie ostre, trudne tematy, brutalne. Mówiło się o jego amoralizmie na przykład, co nie jest do końca prawdziwe, jak stwierdza Tomek Kusek, bo tu nie ma właściwie amoralizmu. Tutaj jest po prostu taka technika literacka, może trochę przywodząca na myśl Borowskiego. Samo przedstawienie sytuacji ma mówić i osądzać, że niepotrzebne są te słowa narratora, który jednocześnie komentuje, tylko samo przedstawienie, bo przez ten język taki też prostszy, ma ukazywać tę właśnie drugą stronę tego życia.
Przyjdźcie Państwo we wtorek o 18 do Radia Lublin. Będą też autorzy i autorki, może nie wszyscy, ale będą. Będzie można porozmawiać i posłuchać tego, co o tym numerze opowiedzą zaproszeni przez Akcent goście.
Tak, to będzie też ciekawe zestawienie, ponieważ mamy z jednej strony polityczkę, która incydentalnie zajmuje się literaturą, bo też pani Joanna Mucha, poseł Joanna Mucha napisała książkę parę lat temu i chyba pracuje nad nową, nie wiem, ale takie do mnie doszły jakieś dalekie echa.
Zapytamy.
Natomiast z drugiej strony mamy literata, który też w pewnym sensie zaczął chyba się w pewnym momencie bawić w politykę, więc zobaczymy, co oni tutaj wyczytają, bo jest jeszcze bardzo ciekawy tekst, o którym jeszcze muszę powiedzieć na samo zakończenie, który chyba będzie też interesujący w sensie dyskusji. To jest tekst o dramatach węgierskich, wchodzących w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i te dramaty węgierskie ukazują rzeczywistość kraju nad Balatonem w całkiem innym perspektywy, niż my znamy to z telewizji chociażby i z tej najnowszej polityki.
Anna Mucha i Marcin Wroński będą opowiadać o Akcencie. Czekamy na Państwa. 18 wtorek. Redaktor Łukasz Janicki. Dziękuję Ci bardzo.
Ja bardzo dziękuję.